Cześć, tu Borg.
I MFX.
Retrogralnia. I witamy w naszym popkulturalnym cyklu. Weź przewiń. Jakiś czas temu mieliśmy, Michał, film proto-Star Trekowy, Zakazaną planetę.
Tak. Później mieliśmy film Star Trekowy, jeden z kilku, na 12.
Tak, więc teraz jest naturalną sprawą, że będziemy omawiać film post-Star Trekowy. Tak.
Czyli Galaxy Quest z 99 roku.
Galaxy Quest z roku... Mówisz
99.
Jest to
końcówka lat 90. i też okres takiego, jakby, nie mam wrażenie, że ludzie troszkę jakby zdążyli zapomnieć, że Star Trek był Voyager, wprawdzie leciał, ale mało kto to oglądał.
Tak. To jest taki rzeczywiście film Star Trekowy, gdy filmów Star Trekowych już nie było, seriale się jakby tak by pokończyły. Generalnie jest to film, który nazwaliśmy filmem post-Star Trekowym, ale oczywiście nie jest to film serii Star Trek.
Nie, jest to po pierwsze komedia, po drugie jest to bardzo metafilm.
Tak, to jest film, który, jak mówisz, jest metafilmem, komedią, ale jego głównym problemem jest chyba to, że bardzo duża część ludzi film ten uważała za parodię Star Treka, albo film uważała za parodię fanów Star Treka.
To też, może... Wydaje mi się, że też, bo ten film nie był jakiś tam szczególnie popularny poza fandomem Star Trekowym. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób uznało, że ten film nie będzie zrozumiał do kogoś, kto nie jest fanem Star Treka, co jest błędem.
Tak, to jest film, który właśnie u swoich podstaw miał bardzo trudne początki, bo nikt praktycznie, tak jak mówisz, nie potrafił zrozumieć, o co chodzi twórcom tego filmu. Oni ten film właśnie nosili po różnych miejscach i nikt nie mógł zrozumieć, o co tutaj chodzi.
Czy to jest coś jak nie wiem, Naga Broń na przykład, jakaś taka parodia Airplane czy coś podobnego, czy to jest coś o fanach, czy to jest jakaś, nie wiem, jakaś głupia komedia, będziemy teraz się wyśmiewać z tych nerdów,
tak, czy jak? Zemsta nerdów,
czy to jest prawdziwy science fiction, nie wiemy, co to jest.
Nikt,
a oni na to tak.
Tak, oni na to właśnie tak. Poza tym ten film, oprócz tego, że ma fabułę, o której zaraz opowiemy, taką dosyć meta i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, jak na to spojrzeć, ma też jeszcze bardzo zaskakującą i dziwną obsadę fabularną.
Tak, dziwną obsadę i
mega dziwną.
Złożoną z zaskakująco danych aktorów.
Tak, którzy są w ogóle bardzo dziwnie obsadzeni, co nie?
Inna sprawa, że część tych aktorów stała się znana na przykład później. Tak. To już trochę inna rzecz.
Głównym aktorem jest tam... Jakąś nazywa?
Tim Allen. Znany komik, wtedy tak. Był znany. W latach 90. był bardzo znany, grał w różnych takich bezpiecznych komediach.
Pewnie wszyscy, czy większość osób pewnie zna go z roli tego, jak to było, kurde?
Santa Claus, tego gościa, który miał zastąpić Świętego Mikołaja.
Też, ale bardziej z tego serialu, co grała Pamela Anderson.
A, no tak, jak to się nazywa? Home Improvement,
nie,
jak
tak.
To się nazywało po polsku.
Też nie pamiętam,
jak się nazywało po polsku. Ale był taki serial, bo był bardzo popularny. Santa w Polsce też chyba leciał.
Leciał. W każdym razie taki znany.
Znany komik grał właśnie w takich bezpiecznych komediach, nie żadnych takich przegiętych, nie kombinowanych, raczej familijnych, grywał takie role.
Drugą ważną postacią jest, właśnie nie wiem, czy powiedzieć, o kobiecą. Postacią kobiecą jest gra Weaver?
Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver, trudne imię, czyli osoba, którą pewnie znacie z takiego, kurde, z takiej serii dosyć hardkorowych filmów science fiction horror z Obcych. I ona w tych Obcych zawsze grała tą silną kobietę, kurde, która potrafi o siebie zadbać, napakowaną, kurde, niezależną bohaterkę akcji. Natomiast tutaj gra zupełnie zaskakującą.
Jakiś taki odpowiednik, trochę barwniejszy, porcik Uhury, więc.
Tak.
Więc obsługuje generalnie radiostację i czasem powtarza rzeczy do komputera.
Oprócz tego jej główną cechą jest to, że jest blondynką i ma wielkie.
Mocno wypiętrzony biust. Znając jakby anatomię Sigourney Weaver, mogę powiedzieć, że tutaj ktoś naprawdę posiedział z kostiumoglobów.
A właśnie tym głównym bohaterem tam jest właśnie Tim Allen, on jest kapitanem jak gdyby. Kapitanem.
On gra, jest kilka innych postaci, gra na przykład Tony Shalhoub, czyli Monk, gra inżyniera.
Gra inżyniera.
Jest jeszcze jeden pilot, który wtedy był dzieckiem grając w tym serialu, teraz już się trochę postarzał, ale wtedy był takim odpowiednikiem Crushera.
A odpowiednikiem Spocka jest bardzo znany aktor, który znany głównie z roli złoczyńców.
Złoczyńców Alan Rickman, który grał albo Hansa Grubera, albo Severusa Snape'a.
Tak.
A pomiędzy grał właśnie tego tutaj ziomka, który jest zawodnikiem. Spocka jest też z obcej rasy, musi grać w takim silikonie na
tak,
głowie.
Tak, bo w ogóle nie powiedzieliśmy, o czym jest ten film.
Tak,
bo mówimy, że to jest kapitanem, pierwszym oficerem.
Dobra, początek filmu jest taki, że...
Można by pomyśleć, że opowiadamy o filmie science fiction.
Tak, można by. Ale tak nie jest.
Nie, tak nie jest. Znaczy jest.
W latach 80. leciał sobie taki serial, który nazywał się...
W ich świecie leciał sobie.
W ich świecie leciał sobie taki serial, który nazywał się Galaxy Quest. Po polsku Kosmiczna Załoga. No ale już odpuśćmy. Galaxy Quest leciał sobie serial. Ostatni odcinek poleciał w 82 roku. Nie wiem, ile to miało sezonów. Podejrzewam, że niewiele. No i od tamtej pory nic nie powstało z tego serialu. Większość ludzi poza naprawdę hardkorowymi fanami już zapomniała o tym, że kiedyś to było. A ci aktorzy, którzy grali tam, no, utknęli w tych swoich rolach, tak się zaszufladkowali, że z czasem już jedyne, co im zostało w kariery, to po prostu jeżdżenie od konwentu do konwentu i tam się prezentowali.
Tu jest taka trochę analogia, chociaż wiadomo, że nie do końca jeden do jednego z historią właśnie Star Treka i tych pierwszych trzech sezonów serialu, po których długo nic nie było, a aktorzy... Akurat aktorzy grający w Star Treku tam się chyba lepiej, że tak powiem, ich kariery potoczyły, przynajmniej ich życie się potoczyło, może nawet jeśli nie byli...
Nawet jeśli grali w rolach, to coś tam robili,
coś tam robili.
Że się stoczyli jakoś straszliwie.
Tak, ale również ich życie też składało się z wycieczek na konwenty. Natomiast w przypadku właśnie tej załogi tego wymyślonego serialu Space Quest, to ich właściwie jedynym znowu powiedziałem Space Quest, tak mi się to Space Quest kurde z przygodówką kojarzy. Galaxy Quest to ich jedynym właśnie, tak powiem, formą utrzymania się jest jeżdżenie po tych konwentach albo po kurde promowanie, nie wiem, jakieś jeżdżenie po tych centrach handlowych i promowanie promocji. Mhm. To jest ich właściwie tak naprawdę jedyne zajęcie. Jeżdżą tam sobie. Nie są generalnie zadowoleni ze swojego życia.
No niestety, większości z nich to nie pasuje. Niektórzy już się przyzwyczaili do tego stanu rzeczy, niektórzy się nie potrafią z tym pogodzić, w tym właśnie pan Alan Rickman. Snape mówi, że on jest Brytyjczykiem, jest klasycznie wykształconym aktorem, grał w szekspirowskich rolach.
Trzy razy na scenę musiał wychodzić i kłanie, tak go kochali.
Tak, że wszyscy go wybierali, miał świetne recenzje, był świetnym aktorem, potem zagrał tę jedną rolę, a potem już nic innego.
Tak.
Więc utknął w tej roli, jest wkurzony.
On tam w ogóle ma takie powiedzonko z
tak, którzy wszyscy każą
ptarza,
na młot graptara będziesz pomszczony.
Będziesz pomszczony i on to każdemu mówi na młot graptara.
Każdy chce, żeby mu to powiedzieć,
tak, żeby
jak
mu
podpisuje
napisać
zdjęcia. On niestety ciąży mu strasznie ta rola.
Weaver, Boże, postać, którą gra Weaver jest generalnie, no ona jakoś nie jest za bardzo... Ona jest smutna, ponieważ jej postać w serialu służyła tylko do tego, żeby powtarzać polecenia komputera, a głównie o to, co się ludzie pytają,
czy był jakiś romans,
tak, czy
miał
jakiś romans z kapitanem i tego typu rzeczy. Ale ona poważnie podchodzi do tego swojego zadania teraz podpisywania tych autografów, jakoś jest tym osadzona.
Reszta jakoś tam sobie ciągnie, tak. Ale generalnie większość z nich i tak nie lubi tego gościa, który nazywa się Taggart i grał kapitana.
Tak, bo ich kapitan to jest taki ewidentny, kurde, trochę podobny do...
No Willama, taka mocno przesadzona persona Willama Shatnera, trochę bardziej dynamiczna.
Tak, tak, tak.
Tak właśnie to fuzja, jest... fuzja tego bucowatego Tima Allena właśnie z bucowatym Willamem Shatnerem.
To jest postać, osoba, która zawsze jest późna na podpisywanie autografu.
Tak, ostatni, ale wychodzi na scenę pierwszy i zgarnia cały aplauz.
Tak, zgarnia cały aplauz, to wcale nie jest szatne.
Wcale nie jest szatne. Wszyscy jego głównie pamiętają, a pozostałych to tak przy okazji.
To jest właśnie wielokrotnie pokazane, on zawsze zbiera cały fame i wszystko.
Tak, jeszcze tam Snape się ma do niego żarze, zawsze mu kradł sceny, gdzieś mu podkawał kwestie, wszyscy zgarnia cały spotlight na siebie i generalnie nie pozwoli mu w zasadzie nawet innym za bardzo popić w tym serialu. A teraz jeszcze zgarnia spotlight, jak wychodzi na scenę, więc już nawet tego nie ma.
Tak. Oni sobie tam właśnie są na tym jakimś konwencie.
Podpisują autografy, pojawia się taka grupka nerdów, która później jeszcze będzie.
Tak, pojawia się grupka nerdów, którzy tam chcą zadać pytanie, czy w siódmym odcinku trzeciego sezonu coś tam było użyte, czy coś innego, bo nie są
i nam się tutaj nie zgadza, w loże się nie zgadza, w internecie różne rzeczy piszą, czy pan mógłby to rozsądzić.
Ale on
z nich spławia, bo to było nerdzi.
Tak, bo nerdzi. I w tym momencie podchodzi do niego inna grupa.
Jeszcze dziwniejszych gości.
Jeszcze dziwniejszych nerdów. Przedstawiają się jako tam, kurde, wyspadnicy z Galaktyki.
To są Termianie z Mgławicy Klatu. Klatu to jest wędrujący motyw w większości filmów. Tak, tak. Bo pochodzi z dnia, w którym stanęły Ziemia, który
i oni,
kiedyś zrobimy, ale to jest jeszcze wolniejszy film chyba niż Star Trek.
Tak, i oni zapraszają kapitana na swój statek.
Tak, oni mówią, że tutaj zły Saris zawładnął naszą planetą, zniszczył nasz świat, musi pan jako jedyny może nam pomóc, musimy pana zabrać. On mówi, a dobra, to jakiś geek czy coś tam, nie? To dobra, to się dogadamy.
Generalnie ich robota, oni tam jeżdżą po jakichś właśnie barnictwach, kurde, czy coś tam i...
Pewnie jacyś cosplayerzy, jacyś walnięci, ale dobra, zapłacą, to będzie, to dobra, to weź ten, to ogarnijcie, tylko limuzynę podeślijcie, nie? Pamiętajcie, żeby limuzyna była.
Tak, i kapitan idzie sobie do toalety, sobie chce się tam wysikać i jak wchodzi do kabiny, to słyszy tam, kurde, że ktoś...
Dwóch buców jakichś straszliwych.
Dwóch buców śmieje się z niego.
Z niego i z tego starego serialu, ale badziewie tutaj leciało przez 3 lata, w lata 80, nikt tego nie pamięta. Widziałeś tych aktorów, że jakie wraki tutaj, w ogóle całe kariery nigdzie nie grali.
A ten kapitan najgorszy, słyszałeś, jak się oni śmieją z tego kapitana, jak go nikt go nie lubi. Cała załoga go uważa z wielkim bucem, nikt go nie lubi.
Strasznym bucem.
Buc.
Ale badziewie, nie wiem, co my tu robimy, ale choć zaraz będą tancerki na scenie, to chodzi na tancerki sobie pójdziemy, idą sobie na tancerki. Więc to się przygnęło, ponieważ mu nadepnięto to na ego. Tak. Nadepnięto na ego, więc gościu wraca do siebie do domu, mieszka w takiej chałupie jak Tony Stark trochę, na takim wzgórzu. I generalnie chleje całą noc, oglądając stereodcinki Galaxy Questa.
A jeszcze tym Termianom z Mławicy powiedział, że on teraz nie ma czasu, proszę jutro, tylko muszą załatwić limuzynę, bo on ostatni raz musi jakimś standardnym samochodem jechać, on musi limuzyną jechać. I rzeczywiście rano, kurde, no,
wstaje,
śpi na kacu.
Odkleja swoją twarz z kanapy.
A to kurde, te takie dziwne ziomki.
A ty wiesz, że ziomki są u niego na tym. Gościowi, kurde, leżeli mi na chatę, nie? To zaczyna być creepy.
Ale
dobra, no może zapłacą, mamy, może coś będzie. Dobra, to weźcie
mamy
tylko...
Mamy limuzynę. No i tak w ogóle się cały czas się śmieją.
Tak, i mówią dziwacznie.
Dziwacznie mówią, mamy limuzynę. I on wchodzi do limuzyny. Oni mówią, to mi teraz ci powiemy, o co chodzi w tym naszym problemie.
To dobra, to mi powiedzcie, a ja sobie tylko przymknę oczy.
Tak, przymknę oczy, ale będę was słuchał.
I oni mówią, że właśnie zły Saris opanował ich planetę i zagraża im i tylko kapitan tutaj może im pomóc. Na tym. W ogóle w tej grupce jest kilku aktorów, których kojarzę. Jest taki...
Ta
gościówka to jest taka aktorka Missy Pyle. Można kojarzyć na przykład z poprzedniego filmu o Willy Wonce.
Ale ten przywódca też jest takim znanym aktorem.
On grał w takim serialu, który leciał na Polsacie, nazywał się Ja się zastrzelę po polsku. Just Shoot Me. I tam grał jedną właśnie z głównych ról. A trzeci gościu to jest w pierwszej swojej roli ekranowej Rainn Wilson, czyli Dwight z amerykańskiego The Office.
Tak?
Mówi jedną kwestię w tym filmie, ale to jest on.
Nie widziałem go.
Tak, pierwszy w ogóle rola gdziekolwiek. Mówi jedną kwestię.
Kapitan zasypia w tej limuzynie i nagle limuzyna...
Oni wjeżdżają w jakiś taki zaułek, tam jakiś biedny kot ucieka i oni wjeżdżają, a potem cały samochód jest wyrwany w powietrze i tam sobie znika.
I nagle okazuje się, że jednak mamy do czynienia z filmem science fiction.
Mamy do czynienia z filmem science fiction, w science fiction istnieje i oni faktycznie są z jakiejś mułkowicy i chyba ktoś ich napadł.
Ja rozumiem, dlaczego ci biedni, kurde, producenci nie wiedzieli, o co chodzi, bo ten strasznie jest, kurde, to jest skomplikowana. To nie są tymi, nie są tymi. Zresztą jak się to oglądało za pierwszym razem, to w sumie można było im zauważyć, że ci kolesie są kosmitami, bo oni zachowywali się tak trochę jak trochę psychiczni. Psychiczni, proszę bardzo, cosplayerzy, nie będę cosplayer wyobrażał, bo czegoś ktoś mi powie. Jak tacy za bardzo wczuci ten w rolę.
Przesadnie wczuci
larpowcy.
No ale dobra, wysadzają go na tym statku, idą tym korytarzem, mówią, że tutaj mamy tutaj Sarisa, musi pan z nim negocjować, panie kapitanie.
Dobra. On jeszcze nie kojarzy, on jeszcze
nie mówi, wchodzi do tego pomieszczenia, o jakie fajne tu macie, fajny fotel, wszystko realistyczne takie, zwykle to jest jakiś garaż badziewny.
Albo dykta jakaś.
No ale dobra, siada na tym fotelu, dawać mi tu Sarisa tutaj.
Nie poddajmy się. Włączy tam na ten screensaver na ekranie.
Wtedy mam screensaver.
Tak, numer 3. A tutaj jakiś ziomek jest na tym, on tak patrzy, kurde.
No tutaj się przyłożyli, nie? Gościu ma tutaj make-up genialny, a akurat make-up cały jest świetny.
Tak, make-up. On tam mówi, no to...
Podajcie się, zginiecie, podajcie.
Ona to, ze wszystkich fazerów
nie poddajemy się. Nie poddajemy się, najpierw strzelcie niebieskim promieniem, a potem czerwonym. I to załatwi.
A ja chcę do domu iść, tak? No do domu, weźcie mnie do domu.
Dzięki chłopaki, fajnie było, ja muszę spadać. I oni zadowoleni, bo tam strzelili, faktycznie zrobili to, co kazał. No i to jest, no dobra, no jak to kapitan mówi, że to pomoże, no to pomoże, nie? Teraz mnie odwieźcie do domu, nie? I wystawiają go na takiej podstawce. I w sumie zaczyna go zalewać taki glut, no jest bardzo dziwna scena, trochę z tyłka wyciągnięta, ale fajnie, śmieszna jest. Zalewa go na taki glut, on nie wie w ogóle o co chodzi, potem wypuszcza go na zewnątrz, widzi kosmos wokół siebie, a potem rozpędza do jakiejś prędkości nadświetlnej i w tym glucie zabezpieczającym...
Tak, przepuszcza go przez jakiś tunel podprzestrzenny i kolejna scena...
Tam był taki wir, tam był taki wir. Wygodnie zlokalizowany wir podprzestrzenny.
I kolejna scena, jak jest już u siebie i jest ten w szoku.
Jest w szoku, przerażony i leci oczywiście do tej załogi. Załoga w tym momencie jest na otwarciu supermarketu.
Tak, na młody...
Graptara, takich przeceń nie widziałem nigdy.
Takich przeceń nie widziałem nigdy. Wiesz, zawsze muszę czego szturka, żeby to mówił, bo on nie chce powiedzieć. Takich przeceń nie widziałem nigdy. Jest zawsze wkurzony ten...
A Potter już się planował, bo chyba w 90 był pierwszy Potter, także podejrzewam, że ktoś zobaczył może jego rolę.
Może. Generalnie też ci producenci byli zszokowani, że taki poważny aktor, co on tu będzie robił. A tam potem jeszcze jakiś bekowy ziomek był, bo już niestety umarł, a tam potem już był mega dowcipny, który grał takie postaci po prostu ten. Dosyć specyficzne.
No, dać mi tu kogoś z brytyjskim akcentem, no to pije galerzyk pan, nie? Tak. Grał w Szkole Pułapce, no to dawać go tutaj. To też nie jest tak, że on miał milion ról przedtem, nie?
No nie.
Dopiero tak, że uniwersalnie zaczął być znany w sumie od Pottera, no i starych ludzi, którzy kojarzyli z Szklaną Pułapkę. Przecież wyglądał kompletnie inaczej.
Ale w Szklanej Pułapce to przykultowa postać.
Ja wiem, ale wyglądał kompletnie inaczej, też pamiętam.
On zawsze wyglądał trochę inaczej. No, to, czy on się zawsze, no to też wygląda kompletnie inaczej. Tak? Ma make-up na głowie.
Prostetykę.
Bierze tam kapitan, do nich podbiega, oni tam jakieś...
On jeszcze po drodze wpadł na tych biednych nerdów, którzy znowu przyszli się o coś pytać, a tamci termianie dali mu komunikator, to jest ważne.
Tak.
Dali mu
to komunikator. Jest bardzo fabularna, ważna scena, że dali mu komunikator, żeby z nim się skomunikował, a ten komunikator...
Podmienił się z komunikatorem, rekwizytem tych nerdów.
Tak. On tam wbiegł do tych swoich ziomków i mówi:
byłem w kosmosie, tu są termianie, mówię, słuchajcie, zarąbista sprawa, ja wam pokażę, bo dali mi komunikator.
Oni wszyscy mają takie plastikowe komunikatory.
Chodźcie ze mną,
tu taka fajna sprawa, oni: nie będziemy z tobą chodzić, bo to jesteś świnia, nie
tak,
lubimy
przychodzisz
cię.
Pijany, spóźniasz się, ten, obrażasz wszystkich i idziemy, nie szanujesz.
Idziemy stąd. Wchodzą do swojego vana. I nagle takie dostałem takie oświecenie, czy on właściwie kasę dał, chciał jakoś dać, czy taka smutna realizacja, że oni nie mają pieniędzy i muszą jednak.
Kurczę, no jest to niby jakaś rola, nie? Tak, powiedział, że będzie rola?
Będzie rola. Będziemy wszyscy się rzucili. Oprócz tego jeszcze z nimi biegnie taki creepy ziomek.
A tak, Sam Rockwell, to też w ogóle super znany aktor, gościu, Jezus, który śmieszy samym swoim wyglądem. Gościu jest genialny, on grał chorążego w jakimś tam odcinku i
ale
zginął.
Ale go zabiło, tak.
Zginął w jednym odcinku, ale uważa, że jest super gwiazdą, nawet ma swoją fotkę, którą podpisuje.
Ja ci powiem, że to jest bardzo często, że na tych właśnie konwentach fantastyki czy science fiction w Ameryce, to właśnie taką osobą, która jest niby częścią tłumu, ale jednocześnie częścią załogi, no tak przecież kurde Crusher ten, Witton się stara być takim zawsze ziomkiem, który prowadzi spotkania ze swoimi ludźmi, bo on jednocześnie był takim najbardziej małym, najmniej znaczącą postacią w Star Treku, ale jednocześnie jest i z tego świata. Tutaj ten ziomek jest, tylko ten ziomek jest creepy, on wygląda po prostu jak jakiś...
No jest to Sam Rockwell w swojej naturalnej personie.
Jezus Maria, on wygląda normalnie jak jakiś, nie powiem kto, tak?
Tak, on nawet... Tak, no to że ten, no tutaj grałem w tym rzeczniku, na pewno mnie pamiętacie. Kto?
Mega creepy ziomek.
On prowadzi właśnie to coś i próbuje gdzieś tam kogoś wciskać swoje autografii, który nikt nie chce, bo nikt nie kojarzy. A generalnie w serialu był tak krótko, że nawet nazwiska nie ma, bo jest tam chorąży numer 5 czy coś takiego, który zginął na misji.
Ale jako że oni chyba organizuje te, chyba nawet te występy zazwyczaj, to się zabiera się właśnie z nimi i... Oni, nie wiem, zaciąga gdzieś tam do jakiegoś, oni wszystkich zaciąga do jakiegoś takiego, gdzieś tam zaplecze, co nie? Oni go w każdym razie tam chyba gdzieś tam go złapali, na jakimś takim zapleczu gdzieś i tam jest niepokazane, ale ten ostatni, ten sierżant techniczny, czy taki protoskotnik chyba zostaje trochę z tyłu, bo tam kupuje sobie kole, czy coś takiego.
Tak, był w automacie.
Był w automacie, odwraca się, już tych ziomków nie ma. Już się ziomków nie ma i nagle właśnie go też tam bierze i wszystkich tam przetransportowują. I oni tam się właśnie, pojawia z drugiej strony, kiedy taka śmieszna, kiedy są na tym właśnie już padzie na statku kosmicznym i ten kapitan Allen już taki spokojny, ziomek, oni tam wszyscy są
przerażeni, zszokowani. Nie wiem, co się dzieje,
krzyczą w ogóle.
Tam jeszcze są ci ośmiornice wychodzą, tak, bo to jest naturalna postać tych termian.
Tak, bo ci kosmici to są właśnie ośmiornice, którzy mają jakieś hologramy.
Hologramy takie masłane.
I w tym momencie się tam pojawia właśnie ten Monk, który ten, yo, cześć, jak tu fajnie, tak w ogóle.
Bo on jest taki generalnie z tych wszystkich, tam każdy ma jakiś taki problem, wiadomo, że Rickman się nigdy nie pogodził z tym, że nie został żadnej roli, z kolei Monk się pogodził kompletnie, już ma to wszystko gdzieś i już tam w sumie byle mu zapłacili za dniówkę i wraca do domu.
On tu wchodzi w statek kosmiczny, ale jazda, jak się odwraca, ci tam się, że drom cały czas na ten temat, są zszokowani, a im co jest? Nie wiem, chodź pokażę ci kosmos.
I tutaj Termianie przy okazji wyjaśniają, o co tak naprawdę tak, chodzi i co oni chcą od nich. Tak. Ponieważ Termianie twierdzą, że swojego czasu ich cywilizacja przechwyciła nadane kroniki z planety Ziemia, które pokazywały wielkie
dokumenty historyczne,
które pokazywały osiągnięcia statku tam Protector, który właśnie był w tym serialu. Kronika miała nazwę Galaxy Quest i opowiadała właśnie o bohaterskim kapitanie, który zawsze wszystkich ratował i było świetnie. Niestety urywa się w którymś momencie,
tak. Ale
wiemy, że kapitan jest super bohaterem kosmosu i on nas ocali, kiedy tak. Zły Saris próbuje nas zabić, bo właśnie wracał, tak nawiasem mówiąc.
Tak, oni właśnie generalnie opowiadają, że oni byli kiedyś jednym ludem z tymi złymi, teraz takimi potworami, ale się rozdzielili. Następnie ich cywilizacja się właśnie chyliła ku upadkowi, ale kiedy
odczytali przesłanie tutaj nadziei, które odczytali właśnie z tych dokumentów historycznych, To zbawiło ich cywilizację, zaczęli się rozwijać, rozwinęli super technologię.
I całą swoją cywilizację, technologię i wszystko właśnie odpracowali na wzór tego serialu.
A ten statek, na który są, to jest perfekcyjna replika statku ze wszystkimi detalami według serialu zmontowana.
Oni zrobili ten statek w ten sposób, jest idealna kopia, która działa naprawdę. To znaczy obserwowali sobie, jak ktoś jakieś głupoty robi na jakiejś tam konsoli i tak samo zaprogramowali działanie swojej tej.
Tak, tam jest kilka scen, w których ten pilot mówi, ja tego nie umiem pilotować, to robię jak w serialu i się okazuje, że to działa.
Tak. Wszystko, co zostało tutaj stworzone, zostało stworzone z serialu. I właśnie jedną taką z tych rzeczy, która została stworzona, jest takie dziwne urządzenie.
To nazywa się Omega 13. To pojawiło się w jakimś odcinku, w którym to był artefakt, który oni odzyskali z jakiejś super zaawansowanej cywilizacji. I nigdy serial nie zdążył wytłumaczyć, co to jest, ponieważ został zdjęty. Więc Omega 13 istnieje. Co gorsza, głupi Termianie to też zreplikowali, ale że nie wiadomo, co robić w serialu, to nie wiadomo też, co robić w rzeczywistości.
Tylko jakiś tam jest w środku reaktor, jakiś super potężny.
Tak, super zaawansowana jakaś energia. Nikt nie wie, co to. Ale to jest coś, co Saris dowiedział się o Termie, że oni to mają i on to chce. I to jest główne cel Sarisa, już nawet nie niszczyć, tylko chce Omega 13. Więc trzeba go powstrzymać, nie dostał Omega 13.
Nie wierzy im tym, że oni nie wiedzą, co to jest. Bo on się pyta, co to jest, a my nie wiemy, co to jest, ci cali Termianie. W każdym razie on wtedy się wkurzył, bo do jego statku szczelili. Teraz nie jestem pewien, czy on zawsze oka nie miał, czy przez to oka nie ma, że go zabili.
Wydaje mi się, że on chyba... Dobry pytanie, musiałem się przejrzeć na sam początek filmu. Większość filmu nie ma oka. Możliwe, że po pierwszej tej scenie tak po prostu wybiło oko.
Mi się wydaje właśnie, że na początku miał oczy, dostał później właśnie od tego statku z Gniacka i później właśnie jest z jednym okiem.
No to teraz jeszcze dodatkowo jest wkurzony i tutaj ma personalny beef do tego. Więc przy okazji oni jakby próbują wytłumaczyć tym Termianom, o co w ogóle chodzi i że to wcale nie były jakieś dokumenty historyczne. Nie wiedziałem, co walczyć z kosmicznym mordercą, bo to jest serial, nie? Nie rozumiem, o co chodzi.
Na razie po pierwsze Termianie tego nie są w stanie załapać, a po drugie sytuacja się rozwija na tyle szybko, że nie ma czasu im o tym jak gdyby powiedzieć, bo oni już ich kurde wstawiają na mostek i już tutaj naprzeciwko nich już leci główny swoim statkiem, żeby im tam wpuścić głęboki łomot.
Więc znaczy jest zupełnie podobna scena do pierwszego filmu statkowego, gdzie oni też taką windą wjeżdżają na statek i widzą go w doku. Jest dokładnie to samo i tu ktoś, mimo że ten serial nie jest jakoś szczególnie tam detalicznie nie podrabia stateka, to ta scena jest totalnie wyciągnięta z pierwszego stateka filmowego, kinowego.
Taka ciekawostka jest, że ten statek ma nazwę NTE, jakieś tam numerki. I NTE znaczy Not the Enterprise.
Not the Enterprise.
Żeby nie było jasne, wiadome, że to nie jest Enterprise. Chociaż wszyscy wiedzą, że to jest, że tak naprawdę jest trochę Enterprise. Chociaż tylko trochę. Oni startują, lecą właśnie na spotkanie tego głównego Zwola. Załoga jest pod wrażeniem tego, jaka jest sławna wśród tych Termian. Kurde, każdy ma swoich fanów, ten właśnie...
Tak, właśnie tutaj Snape też ma jakiegoś takiego swojego fana, który za nim chodził. Twierdzi, że filozofia właśnie tego bohatera.
Całe swoje życie na naukach tej rasy, ten ziomek grał. To taki Spock niby, co nie?
Doktor Lazarus.
Doktor Lazarus, takiego gra właśnie proto-Spocka, czy tam post-Spocka. I właśnie na podstawie jego wymyślonej religii ktoś tam się uczy, jakieś całe te...
I cała filozofia jego życia jest oparta na tym, osiągnął wielki sukces właśnie podążając śladami tego wielkiego doktora Lazarusa.
Wszyscy tam właśnie starają się wdrożyć, ten chłopak, który jest dorosłym człowiekiem, który był tym pilotem, dzieckiem. Wiadomo, że w starych serialach musi być dziecko jakieś, to było taki trop tamtych czasów. On się uczy pilotować. ta, Boże, nie nawigatorka, tylko ukura nasza, czyli Weaver.
Oficer komunikacyjny.
Oficer komunikacyjny musi powtarzać polecenia komputera, ponieważ jest takie, to jest w ogóle zabawne, bo jak kapitan chce coś powiedzieć komputerowi, tak komputer go nie słucha.
Mówi replay, replay mówi coś do komputera, komputer odpowiada i replay to streszcza. Czyli powtarza. Także to jest ta rola i ona też jest strasznie wkurzona, że nawet to termianie podrobili i nawet teraz ona nie ma co robić.
Tylko musi powtarzać słowa komputera.
I nawet coś tam mówi, no czemu ty to powtarzasz? Przecież słyszałem, co mówi komputer. To jest jedyna robota, jaka ma w statku i będę ją robić.
To prawda, ale z drugiej strony komputer nie słucha tylko jej tak naprawdę, bo kapitan na nie słucha, bo kapitan musi powtarzać przez nią. To jest w ogóle mega to jest zabawne. Jedyną osobą, która się bardzo szybko wczuwa, jest właśnie ten sierżant techniczny, proto Scotty,
który... Znaczy on się wczuwa, bo większość tych, on stoi przed kamerą, bo się stoi w maszynowni i tutaj właśnie dostaliśmy spadek mocy 30 stopni, czyli się po co chłopaki mówią, żeby włączyć tutaj coś tam i odwrócić, nie? To ja włączę.
A z tyłu jego inżynierowie się cieszą.
Chłopaki mówią, że teraz jest spadek o 60 stopni, musimy przejść na awaryjny i zacząć na awaryjny.
On tam generalnie.
Także całego załoga i tak już wie wszystko o tym statku, bo nie go budowali.
On też go powtarza. W każdym razie pojawia się ten główny zły i oni starają się uciec. No niestety na początku nie za bardzo jeszcze kumają, o co chodzi w tym statku. W końcu wpadają na pomysł, żeby wejść jakąś tam na świetną, gdzieś tam uciec, są ścigani. W pewnym momencie podlatują pod jakieś taki obłok, który się okazuje być polem minowym.
Zostają z fazera, dostają z min i generalnie statek najpierw dryfuje.
Ale udaje im się uciec, niestety...
Zostaje uszkodzone ich główne źródło energii, czyli kula berylowa. Nie wiem, o co chodzi z kulą berylową, ale mają taką wielką kulę i ona jest źródłem energii całego tego statku.
Wygląda jak ogromna kupa żuka.
Wygląda jak jajo albo coś dziwnego, tak. Nie mam pojęcia co to jest. W każdym razie to coś, przypadkiem jest tutaj w pobliżu planeta, na której wykryły skany, że istnieją złoża berylu, więc można spróbować to odzyskać. Nie wiem dlaczego beryl występuje w takich kulach, no ale jest.
Ten sierżant techniczny mówi, że tu chłopaki mówią, że skany wykryły, i można by tam polecieć.
To lecą. I oczywiście jak zawsze wszyscy najważniejsi ludzie na statku pakują się do promu i lecą na planetę, nie? Oczywiście sam Rockwell już jest przerażony, ponieważ misja wypadowa. Wiadomo, co się dzieje z chorążymi na misjach wypadowych.
Nie jest wiadomo, do szczału. On wtedy właśnie mówi, moja postać nawet nie ma nazwiska.
Nawet nie dolecimy na tę planetę, albo na strucu, albo ja tylko wysiądę i zaraz dostanę jakiś strzał znikąd, albo coś, nie? Oni ludzie odprawiają was, czemu otwierasz włas, sprawdziłeś chociaż, czy tu jest powietrze na tej planecie? Czemu ty to robisz?
Także, powietrze musi być, bo to wiadomo,
że musi być, bo
tak działa.
Na każdej planecie jest powietrze. Tak. Chyba, że akurat jakoś popularnie musi nie być powietrza.
Wychodzą tam jest taka planeta kamienna.
Tam jest kilka takich dziwnych scen, w których napisano jakieś takie stworki. Bo jakie sympatyczne stworki są.
Tam jest w ogóle powiedziane, że to jest jakaś kopalnia, ale górników nie ma.
Gdzie się podzieli wszyscy górnicy.
Później wychodzą takie malutkie, słodkie, takie małe gremlinki i takie... Jeden jest
rady, biedny, bo ma złamaną nogę,
zaraz mu pomogą
i zostaje rozczarpany, chyba zjedzony przez te straszne stwory.
Ale tam kapitan mówi, że trzeba się ogarnąć, ty tutaj pilnujesz, ty coś tam odwracasz uwagę, a my idziemy poturlać tą kulę. No i rzeczywiście prawie im się udaje tą kulę wyturlać. Tylko na końcu te potwory, niestety, takie gremlinki ich gonią, oni turlają tą kulę do tego.
Wciskają tę kulę i kapitan zostaje na zewnątrz. Wchodźcie, startujcie, nie. Ale ty nie wejdziesz. Jeszcze tę scenę chcesz mi ukraść? Nie zrobisz tego, nie?
Tak.
Ale nie zmieścił się w tym statku, kule zamknął się właza, ale kapitan został razem z tymi stworami.
Tak, ten kapitan zostaje na zewnątrz, nie mieści się, oni odlatują.
Kapitan zostaje i zostaje otoczony przez te stwory, które go nie zjadają, o dziwo, ponieważ mamy tu do czynienia z czymś, co jest parodią Star Treka. Jak jesteśmy w Star Treku, no to na każdej planecie takiej, na której istnieją jakieś dziwaczne plemiona, to musi być arena, na którą są wrzucani wszyscy skazańcy.
Żeby się bić.
Żeby walczyć z jakimś dziesięciokrotnie większym od nich przeciwnikiem, ponieważ oni wszyscy uwielbiają, jak wychodzi przeciwnik, robi tak i miażdży każdego. Ponieważ lubiłem na to patrzeć z jakiegoś
powodu. Także te gremlinki wołają jakieś imię, nie pamiętam w sumie jakie to było imię, jak imię tego potwora, kapitan otwiera oczy, a na razie tym potworem okazuje się być taka...
Jakaś taka dziwaczna świnia na dwóch nogach.
Świnia, która trochę właśnie wygląda jak ten zwierzątko Worfa z Star Treka, taka...
Jego pieszczoszek.
Kosmiczna świnia. Każdy wie, jak wygląda kosmiczna świnia. To jest jedna z rzeczy, które każdy człowiek wie, jak kosmiczna świnia wygląda. Oni już są na orbicie. i właśnie obserwują tego kapitana przez jakiś tam, kurde, teleskop czy coś, widzą go na ekranie i on mówi, ja sobie tu poradzę.
To jest świnia, okłada go kurtką, bije tą świnię kurtką,
a w tym momencie tak naprawdę pojawia się...
Prawdziwy stwór, który jest złożony z kamieni, on tam leżał rozłożony, ale teraz się asembluje.
Rendering taki robisz, tak powiem, tego
stwora. Ale efekty komputerowe nie są, jak na 99 rok naprawdę są niezłe, te stworki też były w pełni komputerowe.
Stworki były naprawdę fajne, to prawda, to wszystko naprawdę całkiem fajnie wygląda. Oni mówią, kapitanie, my cię tutaj przetransportujemy naszym transporterem. A no to ty rzymkowie, jeszcze nie był testowany, bo myśmy go zrobili na waszą fizjologię, więc jeszcze, a my jesteśmy inni, więc nie testowaliśmy go. To na początku spróbujemy na świni.
I oczywiście dzieje się akcja, tak jak to świna pojawia się wywrócona na lewą stronę, po drugiej stronie.
Typowa, właśnie tak jak w każdym Star Treku.
Albo w każdym filmie, gdzie teleportacja nie wychodzi, to pojawia się wywrócona na lewą stronę.
I tam słychać, kapitan, słyszałem jakieś kwiki, co się tam stało. A ten cały, obsługuje ten cały transporter, ten sierżant techniczny i on też mu się ręce trzęsą, oni tam mówią mu, słuchaj, przecież ta konsoleta jest właśnie zrobiona tak, jakbyś ty to obsługiwał, wystarczy, że zrobisz to naturalnie. On mówi, nie wiem, Boże, to dostaje pierwszy raz, dostaje w tym momencie on jak gdyby takiego szoku. Do tej pory się trzyma bardzo dobrze, jako jedyny tak naprawdę, ale wtedy spogląda na jednego z tych swoich inżynierów, a to właśnie to jest kobieta, właśnie na niego zalotnie uśmiecha, to mówi, fu, jak prawdziwy mężczyzna, poradzę sobie.
I robi przypadkową rzecz.
I właśnie w ostatniej sekundzie właśnie, kiedy już kapitan zostaje spłaszczany, udaje się go transportować na statek, wszyscy się cieszą, ale niestety okazuje się w tym momencie, że na statku już jest tak naprawdę niezły.
Dokładnie.
Dogonili.
W zasadzie cały statek jest już opanowany, została tylko ta teleportownia.
Tak. No bo tak naprawdę ten statek nie był daleko gdzieś, on nie uciekł gdzieś daleko.
No zawsze, żeby był obezwładniony i tak dalej, więc sobie po prostu leżą w kosmosie.
Otwierają się drzwi i wpadają na tego właśnie głównego proto-Klingona, czy właśnie post-Klingona.
To jest Saris i on wygląda naprawdę świetnie. I tam chyba
właśnie ludzie... skrzyżowanie trochę wygląda jak jakiś taki owad. Trochę jak potwór, ma takie czułki, trochę takie skrzyżowanie, kurczę, nie wiem, Klingona z Grasshopperem.
Znaczy to znowu tutaj studio Stana Winstona robiło robotę przy tym. Ja na przykład ma świetną mimikę. Tam jest taki system, który oni zrobili sobie do jakiegoś filmu, który chyba nigdy nie wyszedł. W którym jakby mimiką tego aktora pod spodem operuje całą tą maską zewnętrzną. Także jest to ten, pewnie ciężko mu się ruszało szczęką, ale generalnie całą maską operuje jego naturalna mimika. Więc ma naturalne, normalne ruchy twarzy. Więc bardzo fajnie to wygląda. Także ma swoje naturalne ruchy twarzy, jest taki no właśnie fajny, naturalny, przekonujący. Jest przede wszystkim też z gumy, nie jest komputer, wtedy jeszcze za bardzo nie było technologii. Ale widać, że jest fajnie fizycznie.
Oni go w każdym razie, naprawdę fajnie to wygląda, oni go tam łapią, właśnie sobie złapali, prowadzą ich do jednego z pokojów, gdzie tam jest przysłuchiwany i torturowany ten przywódca tych całych...
Tam czeka go plonem, się zmienia tą śmiernicę.
I on tam jest konfrontacja i ten właśnie zły nie może zrozumieć, o co chodzi. Ale w końcu pokazują te...
Sarisowi te ich dokumenty i on od razu łapie, ponieważ film. Tam ci kolesie są głęboko w jakimś spektrum.
On tak mówi, patrzy...
To jest serial, film jakiś.
Tak patrzy, kurczę, ja myślałem, że jestem zły, czy zrobiłem krzywdę temu w ogóle społeczeństwu, ale to, co wyście im zrobili, to też najbardziej...
Dużo większa krzywda. Tam jeszcze była scena wcześniej, w którą oni próbowali mu wytłumaczyć temu gościowi, że to, co oni robili, to nie jest prawda, tylko to jest fikcja i to jest serial. I jesteśmy aktorami, on mówi, nie? Że u was no, też macie takich ludzi, którzy udają na przykład dla zabawy, albo mówią coś, co jakby nie jest rzeczywistością.
Mówią coś innego niż robią.
A on mówi, masz kłamstwo i oszustwo. Tak. Saris często tak robi, że był zły. Bardzo często nas zwodził w ten sposób. Nauczyliśmy się tej koncepcji od niego. Tak. Oni są bardzo głęboko w jakiś spektrum autyzmu, po prostu nie rozumieją czegoś, co
nie rozumiem, w ogóle
uznają
kłamstwa.
wszystko za prawdę.
I on właśnie mówi, no powiedz im tutaj, mówi, że ja, to nie jest prawda, jesteśmy aktorami, a Saris na to, on nie rozumie, co to jest aktor, byś powiedział mu jak dziecku. I on tam właśnie mówi temu przywódcy tych, właściwie to są kurde te, to są jakieś takie...
Co, o czym mówisz?
Oni wyglądają jak ośmiornicy tak naprawdę, przywódcą tych ośmiornic, on się tam biedny załamuje. A Saris mówi w takim razie, tutaj wyssam z kwater twoich ludzi całe powietrze, bo oni wszyscy umrą.
Wszystkich tak, zgonili do jakiegoś magazynu i teraz będą wypuszczać powietrze i niech sobie tam się duszą.
Was tutaj wrzucę przez airlocka, a sam zostawię bombę i w ogóle wysadzę ten generator, ustawię i idę w długą tak naprawdę. Więc... jednych prowadzą właśnie tych prowadzą do Nerloka, tych naszych bohaterów i oni zaczynają właśnie zaczynają w sobie, że tak powiem, znajdować odwagę.
Tak, to jest ten moment, gdy zaczyna się trzeci akt filmu. Tak, i bohaterowie muszą się przełamać. W ciągu jednej sceny dosłownie przełamują się wszyscy i stają się bohaterami, tak. Czyli tymi, których grali.
Tam mówią do siebie jakimś takim kodem, że pamiętasz jak w odcinku siódmym, i rzeczywiście tam zaczynają się bić, nie udają, że się biją, no i biorą jakiś taki kurde odpowiednik, nie wiem czego, jakiś metalowy pręt, obezwładniają tych dwóch strażników, wpychają ich do tej całej airlocka, wywalają ich...
Chyba nawet przypadkiem ich wywalają do tego kosmos.
Znaczy nie, wywala ich ten sierżant, bo on tam jak gdyby mniej więcej rozumie, co chodzi, tak chodziło. Wywala ich, no i mają teraz misję. Ty i ty lecisz ratować życie tym biednym obcym, a my idziemy co?
Wy tam ogarniacie silniki, a my przejdziemy, spróbujemy się dostać na mostek, żeby ten...
Wyłączyć autodestrukcję.
Tak. Muszą się dostać na mostek, muszą przechodzić wszystkimi możliwymi tunelami, które kiedyś zostały wprowadzone na odcinek, żeby wprowadzić trochę akcji do serialu i tam są zwykle różne niebezpieczne rzeczy. Typu jakieś bez powodu zamykające się grodzie, jakieś przepaście i...
Ogień.
Tak, ogień.
I tutaj właśnie wracamy do nerdów.
Wracamy do nerdów. Kapitan nadal ma przy sobie swój normalny komunikator, który ma stamtąd i skojarzył, że ten nerd prawdopodobnie ma ten, prawdziwy, który miał na początku. Więc dzwoni do tego gościa. To jest akurat scena, którą ja za bardzo nie lubię, bo tu powinna być scena, w której pokazuje, że jakby to ich nerdostwo ich ratuje. I ratuje ich owszem, ale on najpierw dzwoni do tego swojego gościa, to zresztą dosyć znany aktor nastoletni Justin Long. Później grał na przykład w Szklanej Pułapce czwórce. I on dzwoni do niego i to pan tutaj, ten, myślałem o tym, co mi on powiedział, że to wszystko jest bez sensu, że powiedział pan, że to jest bzdura. To nie jest tak, ja tutaj nie jesteśmy, ale zdałem sobie sprawę, że to jest wszystko bez sensu. Nie będziemy, to wiem, że jestem głupim nerdem, tylko nie, właśnie o to chodzi, bardzo dobrze, wszystko super, powiedz mi, jak cię dostać z pokładu trzeciego na czwarty koło maszynowni i jak cię przesunę na mostek.
Tak, i potem jak wyłączyć reaktor.
Nie? I to jest taka właśnie trochę głupia scena, bo generalnie tam jest wszystko fajne i byłoby dużo fajniejsze, gdyby ci nerdzi, ci fani byli pokazani z trochę takim fajniejszym szacunkiem. Główną wadą wielu filmów jest to, że wszyscy pamiętają numery odcinków. Tam jest kilka scen, w których dziś posługują tytułami odcinków, ale generalnie wszyscy pamiętają numerki. Pamiętasz, jak w odcinku 84 coś tam, coś tam. Nikt nie pamięta numeru odcinków.
To prawda, Michał, kurde, oglądaliśmy tyle serialów i pamiętamy...
Nikt nie pamięta tej numeracji.
Tak, ja w ogóle...
Ja rozumiem, że ktoś...
Ja nawet tytułów nie pamiętam tych odcinków.
Ja rozumiem, że ktoś mógł gdzieś tam narracyjnie powiedział, że coś się zdarzyło w 84 odcinku, a potem wymieniamy 83, żeby powiedzieć, żeby jeden był przed drugim. Ja to okej, to jeszcze rozumiem. Ale nerdzi, fani nie porozumiewają się w ten sposób. Tak samo jak może było to naprawdę dużo fajnie zrobić, tam było dużo fajnego pola do popisu, żeby dać trochę tego fanserwisu tym nerdom, żeby oddać im trochę to, że oni przez tyle lat są przecież z tymi serialami, nie? Że jak ktoś jest raz science fiction, to jest zawsze science fiction, co widzę po tych aktorach ze Star Treka, że oni, no mimo że nawet nie dostają ról, to zawsze będą mieli jakieś wsparcie, zawsze będą mieli fanów, zawsze będą mieli jakieś tam role, gdzieś tam sobie występują i zawsze będą mieli salę pełną ludzi, bo ludzie ich lubią. I widać po tych wszystkich aktorach. Jak ktoś raz się wkręci w science fiction, będzie science fiction. Nie?
A ty pokazujemy jako takich typowych nerdów.
Jako takich typowych nerdów i on mówi, nie, to jest wszystko prawda, tego się wiedziałem. I to jest najgorszy moment filmu, w którym on mówi, ci goście są powodowani z kolesiami, którzy wierzą w to, co oglądają w telewizji.
Żaden nerd nie wierzy takiej głupoty.
Zamiast zrobić coś fajnego, na przykład tyle fajnego potencjału, nie, że gościu zna wszystko, nie, wie wszystkie rzeczy, mówi, pyta się go o coś, nie wiem, ale zadzwonię do kolegi, on prowadzi RPGa na przykład, nie? W mojej wyobraźni to się dzieje, on prowadzi RPGa, on zna wszystkie reguły, nie? Zna wszystkie zasady, nie? A jak się przesłać na pokład, tu znam gościa, który buduje miniaturki, on będzie wiedział, zna każdą śrubkę na tym statku, nie? On milion podręczników i pokazuje, jak ten gościu ma tą miniaturkę na przykład, nie? I przywalają jego własne notatki. Tam jest jakaś taka scena, w której oni mają jakąś taką na komputerze symulację, tak, nie? Tak. To już bym zrozumiał, że był jakiś kiedyś interaktywny CD-ROM z pokładem statku, bo nie wiem, czy nie było takiego z Interpaisem kiedyś. Więc mógł być. No to jest jeszcze dobra, nie? Ale dużo fajniej by zobaczył, jak ci wiedzi ta ich bezużyteczna wiedza na gościu, że jest fajna, nie? Że ta ich pasja im coś daje. Tego mi brakuje w tym filmie.
A nie, to są ludzie, co wierzą w kosmitów.
No, dokładnie, nie? To jest największa obraza dla tych fanów. Nawet jakby wywalić chociaż tę jedną kwestię, tak, to już by było dużo lepiej, nie? A tam naprawdę można było fajnie. Nagle mogło się okazać, że ci ludzie to nie są kolesie, którzy siedzą w piwnicy, że oni mają kupę znajomych.
A oni
nie?
siedzą w piwnicy.
No, ale, ale właśnie są pokazywanie.
Jeszcze mam nam ukaże śmieci.
Każą mu śmieci wynosić i statek się prawie rozbija, bo goście wynoszą śmieci.
W ogóle, nie wiem.
Także, także to jest, tu było tyle fajnego potencjału, który przecież nie sprawdziłby, że ludzie, którzy nie oglądali Star Treka, a do nich też był przecież celowany ten film, by przestali rozumieć ten film. Nie? To nie jest coś, co by zepsuło
nie, nie, nie,
dla, tak, dla kogokolwiek. Nie?
No faktycznie.
Także było tyle fajnego, no. fajnego potencjału w tej scenie i został zmarnowany. Szkoda, bo ja lubię ten film, jeszcze, jeszcze zaraz kończymy, nie? Ale generalnie ten film jest naprawdę spoko, ale tutaj tę jedną rzecz bym zmienił w tym filmie.
No to te nerdy brzydkie.
Głupie, bezużyteczne nerdy, które wolą, wolą być bez sensu niż z sensem.
I pamiętać numer odcinków. Mhm. Ja nawet nie wiem, ile było w sezonie odcinków.
No, zwykle 22 albo
6, chłopiec, 6.
Zależy od sezonu.
TNG to 26 było. Tam kręcili tego tyle, że ten...
Jedno, co, jak... co pamiętam, to cliffhanger, który był pomiędzy którym sezonem, a którym. To można skojarzyć, nie? Ale po numerkach...
Jak sobie policzysz w głowie sezony, to może złapiesz. Ja nie wiem, między którym, a którym był cliffhanger z Borgiem, albo na przykład...
No między trzecim a czwartym.
Trzecim,
a mówisz o Voyagerze, a w Enterprise nie pamiętam, bo nie znaliśmy wtedy jeszcze numeracji, bo nie śledziliśmy po odcinku. No. Ale w Voyagerze już można było śledzić, bo był internet. Ale wracając.
Oni do tego dochodzą tam...
Przez te wszystkie pułapki mijają po drodze pomieszczenie, w którym mówią, kurczę, to musi być Omega 13, nikt tego nie widział, ale jest jakieś takie dziwaczne, fluktuujące kształty się przemieszczają. Tak.
Takie gluty latające. Takie
i on jeszcze się pyta tego nerda, co to jest Omega 13. I to też jest bardzo głupia scena, nie? Że tam fani mówią, chodzą teorie, że to jest coś tam, ale ja twierdzę, że to jest urządzenie, które cofa czas o 13 sekund. Skąd mu tu wyszło, nie mam pojęcia. Wystarczy uzasadnić, że gdzieś tam widział jakąś kopię scenariusza na internecie.
Tak.
Albo że ktoś gdzieś na jakiejś klatce znalazł, bo prawdopodobnie to było wpisane do scenariusza, tylko nigdy nie zrealizowano tego odcinka. Nie? Więc może gdzieś tam znalazł, gdzieś tam na jakimś forum, albo gdzieś od konwencji, albo kupił gościa na lewo jakąś niezrealizowaną scenariusz.
Sam wyciągnął z tyłka,
tak. Ale wyciągnął, że to cofa czas o 13 sekund, no to strasznie głupie, nie? Co gorsza to jest prawda, no ale dobra, spoiler.
Dobra, oni idą sobie na mostek, tymczasem Proto Spock, czyli doktor Lazarus, idąc właśnie ratować tych kosmitów, spotyka gdzieś tam...
Tego właśnie gościa,
tego
który...
swojego największego
się
fana.
Przyczaił się pod sufitem, zamaskował się.
Tak, pod sufitem wisi właśnie jego ziomek, bo się ziomek, jego creepy fan, bo się przymaskował. Stosując jego techniki, tak? Jego techniki. On mówi, dobra, to chodź ze mną, będziemy ratować twoich kolegów. Oni tam podchodzą do takich baraków, tam za szybą widać, że wszyscy duszą, próbują otworzyć drzwi. Ten jego fan mówi, że krzycz tam swoją tą frazę bojową, to może drzwi się otworzą. Prawie mi się udaje nawet drzwi otworzyć, ale niestety na początku to jakoś im nie wychodzi. A co tam jeszcze robią kolejni?
No tam się chodzą na mostek i wyłączają ten przycisk.
Tak.
Najpierw na początek odpalają ten przycisk, który się wysuwa, wciska ten przycisk.
Wyłączają autoniszczenie.
Tam jest licznik, który oczywiście odlicza, wciska ten przycisk do końca.
I dalej
liczy. Guzik dalej odlicza, wciska go jeszcze kilka razy. Przycisk dalej odlicza, ci już są pogodzeni ze sobą, już tam zaczyna się żegnać, ale licznik odlicza i zatrzymuje się sekundę przed końcem, ponieważ w serialach zawsze zatrzymuje się sekundę przed końcem, a nigdy wcześniej, oni dotarli sporo wcześniej.
Tak, za szybko,
za szybko wcisnęli.
Na dole udaje się w końcu otworzyć ten właz, ratują tych kosmitów i w tym momencie doktor Lazarus mówi do tego swojego kosmity nieulubionego, tego irytował cały czas, no to chodź, idziemy na mostek i w tym momencie pada strzał.
Strzał znikąd i niestety biedny gość znika, znika, zostaje tam zastrzelony i biedny umiera na rękach do tego. I on ostatni, pierwszy raz chyba w życiu szczerze mówi tę frazę, żeby on... Coś usłyszał zanim jeszcze umrze, mówi, że zostaniesz pomszczony na młody Gaptara.
Dramatycznie pięknie.
Na młody Gaptara zostaniesz pomszczony i gość umiera, chociaż tyle szczęśliwy, że pomógł doktorowi Lazarusowi, a on go pomści.
Doktor Lazarus wychodzi i zapada wszystkim z karata. Mhm. On zawsze był właśnie, ten doktor Lazarus jakieś miał techniki chyba specjalne, był jakimś takim właśnie jednocześnie mnichem, ale z drugiej strony mędrcem, naukowcem, ale też chyba jakieś kung fu znał, coś takiego.
W tych scenkach, które tam leciały, sobie on wybijał taką dzidą z taką chustką, takie jak wushu trochę.
Tak, to
był sztandar, może to był sztandar. Ale w każdym razie taki mega action gości, który stał praktycznie, pewnie nie pokazali, pewnie stał na takiej górze zwłok, których zamordował.
I rzeczywiście jest tak wkurzony, że zabito tego kosmitę, że gdyby prowadzi lud na barykady i ci kosmici zaczynają po raz pierwszy walczyć. I oczywiście jak już tam ten kapitan podchodzi, już właśnie tam pokonują właściwie wszystkich, to oczywiście kapitan kradnie mu ten chwałę. Kradnie mu chwałę, bo on mówi, kosmici mówią, dziękujemy ci, on myśli, że oni mówią, bo on poprowadził ich w końcu do wygranej. Kapitanie, on tam wszedł w tym momencie do pokoju.
Tak, tak, tam wchodzi ten gościu, który był torturowany, ten główny przywódca, chyba to się nazywa Mapazar. Wchodzi i wszyscy się cieszą, mówią, no to już koniec, zaraz wracamy do domu, wszystko się udało i wchodzi Monk. A Monk wyciąga gana i zaczyna naparzać do tego biednego Matazara i go tam kasuje.
Tak.
Bo ponieważ to nie był Monk, tylko to był Saris, który uciekł. Tak. Jeszcze pomieliśmy jedną scenę fajną.
Tak, scenę,
w której leciał na Chikana, tak, na statek Sarisa. Tak, ponieważ oni mijali to pole, pole minowe. Pole minowe jest inteligentne albo magnetyczne, miny lecą na metal. Więc na początku to co ich zgubiło za pierwszy raz, jak przelatywali. A za drugim razem...
Jak szybko przelecieli.
Kapitan leciał prosto na Sarisa. I Saris tam mówi do niego, zginiecie, teraz was zmiażę, zniszczę was. Różnica między nami jest taka, że ja ciągnę za sobą miny i zrobię szybki unik i te miny, ten strumień min poleciał na wielki statek Sarisa.
Tak, Saris został wysadzony, oni już tam wracają na ziemię i w tym momencie właśnie, jak mówiłeś, wchodzi Monk na pokład, wjeżdża turbowindą na pokład. Ej, mówią, cześć Monku, on wyciąga gana, zaczyna strzelać właśnie.
Bo się okazuje, że to jest... Saris, tak. Tam chyba nawet ktoś wykrył, że przeleciał jakiś impuls, przed eksplozją, statek wyemitował jakiś impuls. A to był po prostu teleport i Saris ucieka, potem się zamaskował w Monku.
A to się dzieje wszystko w momencie, w którym oni się właściwie praktycznie biorąc na ziemi mają rozbić. Nie wiadomo, z jakiegoś powodu chyba też coś takiego jest. W każdym razie wielka zamierucha, wszyscy tam giną i oni mówią, uruchommy to Omega 13. Mhm. I uruchomiłem tą Megę 13, rzeczywiście się okazuje, że ona cofa czas o 13 sekund.
I faktycznie cofa czas o 13 sekund, dzięki czemu jak tylko Monk wchodzi na pokład, to kapitan jest w stanie zareagować i zestrzeliwuje go.
Ale załoga mówi, się dziwi, że on mu tłucze tego Monka.
Aha, tak.
Tak, go tłucze, załoga go odbiera, że czemu go powstrzymują go. I w tym momencie spada ten kamuflaż i ten Saris chce go zabić. Ale tu właśnie ten
główny... Matazar wyciąga swoją kulę, o której wszedł, bo był torturowany i tucze Sarisa jako przywódca, że się stał się
przywódcą, który potrafi...
To tak wziąć... każdy ma taki bardzo króciutki łuczek fabularny, że każdy coś przełamuje, nie? Że kapitan staje się mniejszym bucem, że Lupin staje się trochę pewniejsza siebie, że Snape odkrywa, że jego rola coś znaczyła dla kogoś, że może to nie było kompletna strata czasu i kompletna bzdura, że tam Monk znajduje sobie tą dziewczynę, która ma macki. No. Że ten sam Rockwell nie tylko przeżył, ale też tutaj na końcu dostał taki malutki payoff też. Także każdy ma taki malutki uczek fabularny, Matazar w tym wypadku stał się chociaż chwilkę był przywódcą i zadziałał.
No, żegnają się, kosmici wracają do siebie, a oni odlatują jachtem kapitańskim. Pierwszy raz w jakimkolwiek Star Treku jacht kapitański.
Trzeba by zobaczyć, co było wcześniej. Myślę, że pierwszy kontakt był wcześniej, ale... Tak. Pierwszy kontakt się był jacht kapitański, czy dopiero w Insurrection?
Insurrection.
To mogło jeszcze nie być.
Tak. Jacht kapitański oczywiście rozbija się na jakimś Comic-Conie czy
innym. Na Comic-Conie, ponieważ on wcześniej jeszcze kazał nerdom zrobić z flara, bo z jakichś tych pas z lądowiska, żeby wskazać im lądowanie. Nie wiem po co, ale mieli.
Ale lądują akurat w sali.
Rozbijają się na konwencie, przebijają w ogóle budynek, zginęło pewnie z 50 osób.
I wychodzą akurat na spotkanie z sobą.
Tak, na spotkanie z sobą właśnie mieli się pojawić naturalnie w tym miejscu i też są zapowiadani, ale wychodzą w odpowiedniej kolejności. Wszyscy oczywiście ledwo stoją na nogach, są poobdzierani, potem przykurzeni.
A jeszcze na końcu się okazuje, że Saris żyje, też tam wychodzi, chce zabić kapitana, kapitan go z pistoleta dezintegruje.
Tak, dezintegruje go. I wszyscy mówią, to efekt cieszą. Specjalny, tutaj wprawdzie został zniszczony budynek, ale to na pewno tak miało być.
I się cieszą, oklaski i już tylko jakoś scena postkredytowa.
Postkredytowa, w której leci trailer tutaj Galaxy Quest Next Generation, w której występują wszyscy w swoich normalnych rolach, plus jeszcze dodatkowo tutaj Chorąży dostał rolę i nawet nazwisko i teraz jest jakimś szefem pobochrony.
Tak. No jeszcze dziewczyna, jeszcze Monka też występuje, kosmitka, która została, wiadomo, na Ziemi z Monkiem. I koniec filmu. Ty wiesz, że ten film na początku miał kategorię wiekową R?
Tak? Ze względu na co? Przemoc?
Mówili brzydkie słowa i było więcej kinki rzeczy z tymi maskami. Ale ta wytwórnia chciała zrobić z niego PG, ale udało się na PG-13 ustawić. W każdym razie ten film nigdy nie miał być jakiś mega family friendly. Został trochę uprzytonowany. No może akurat pewnie niedużo stracił według mnie. Tam parę fucków na inne słowa pozamieniali w dubbingu, że tak powiem, post-synchro. Podobnież wytwórnia kompletnie położyła reklamę.
Tak, kilka filmów ucierpiało w latach 90., że prawdopodobnie ten film został zrobiony, dzisiaj zostałby skasowany prawdopodobnie, albo nigdy, już też słyszałem o kilku takich filmach, które zostały nakręcone, a potem nigdy nie opublikowane, ponieważ łatwiej im dostać zwrot podatku albo czegoś takiego za skasowanie filmu, niż przewidują, że zarobią z kina.
Natomiast tutaj nikt nie wierzył w sukces tego filmu.
Albo nie było tego przepisu jeszcze wtedy.
Nie reklamowali go, ale okazało się, że ten film to był jeden z niewielu przypadków, w którym po weekendzie otwarcia rosła oglądalność i on był chyba na top 10 przez chyba 10 tygodni, bo w ogóle najbardziej najchętniej oglądanym filmem z pozycji takiej jakiejś mega niskiej. Po prostu teraz, tak powiem, normalnie się podobał ludziom, chodzili do kina i film się obronił. Nawet, znaczy ten zarobił tam ledwo prawie na zero coś takiego, no bo mimo wszystko miał niski próg startu. Nie był jakąś klapą finansową, a też nie zarobił tak naprawdę. Nawet podobnież później przepraszali ci, tak powiem, władcy wytwórni, że nie wierzyli w ten film, bo nie zrozumieli w ogóle, o co chodzi, tak? Nie zrozumieli, że można zrobić film dla fanów filmów.
Problemem tego filmu jest to, że ciężko stwierdzić, dla kogo on jest. Nawet po obejrzeniu tak naprawdę ciężko stwierdzić, dla kogo on jest. On spokojnie by się obronił jako normalna komedia dla ludzi, nawet niezwiązanych z science fiction. Albo którzy chociaż troszkę wystarczy kojarzą science fiction. Że na pewno nie jest to dla jakichś super hardkorowych fanów, a na pewno nie jest to wymagane, żeby być hardkorowym fanem. Jest dużo scen takich normalnych komedii, takie komedie z lat 90. Z takimi w miarę bezpiecznymi żartami. Czy jest tam jakaś super dekonstrukcja tego mitu statrogowego? Ja nie sądzę. Nie wiadomo, że wskazują na rzeczy, które są oczywiste dla każdego. To nie jest głębokie żarty, które trzeba znać Star Treka, żeby zrozumieć.
Przeczytałem sobie na Wikipedii opinie aktorów Star Trekowych o tym filmie. I że są podobnie wszyscy w niebo wzięci. Że to była opinia tego. Opinia była Picarda. Patryka Stewarda mówi, że on na początku nie chciałem iść, bo podobnie miała być parodia, tak? To wszyscy myśleli, że to będzie parodia, że to będzie jakieś wyśmianie się z tego typu rzeczy, ale ktoś tam obejrzał i kazał mu iść, bo wszyscy oglądają to i że mu się bardzo podobało. Shatner oczywiście napisał, że to na pewno nie chodziło o niego, bo on taki niezbudny ten.
Skąd, nie?
Tak może żartobliwie chyba napisał, ale też nie wszystkim się podobało. Tam jest wiele właśnie komentarzy tych aktorów Star Trekowych i wszystkim się ten film podobał i mówi, że bardzo fajnie pokazywał aktorów i że w ogóle mówili, że bardzo mało filmów w ogóle pokazuje aktorów, tak? Że to jest generalnie rzadkie, żeby pokazać właśnie aktora w ten sposób, taki zabawny, bo zazwyczaj to no nie ma takich, rzadko takie filmy się zdarzają. Tu jest pewnie ten sam problem, jaki miał ten serial science fiction
Orville,
który też nie wiadomo, też trudno było
pokazać. Też trudno było określić, co to naprawdę będzie. Ja na przykład bym przekonany, że to będzie dowcipu o fekaliach i jakieś inne bzdury.
Dokładnie, myślałem, że to będzie taki właśnie, kurde, jak wtedy myśleli, że to o Galaxy Quest,
że
będzie
jakieś... Tak, jakieś przypadkowe żarty typu Family Guy będą, albo coś takiego. Albo nagle się okazało, że to jest science fiction, który ma scenariusz i się broni nawet jako science fiction. Tak, nie?
Niestety
czasem niektóre odcinki były już prawie w ogóle bez żartów. Nie?
Tak. Niestety się Orville skończył, bo tak długo, no, za dużo problemów miał produkcyjnych. A wszyscy aktorzy po prostu musieli te role porzucić, bo już ile lat mogą kręcić serial, który ma 3 sezony przez 10 lat, tak? Jeszcze pandemia, tego typu rzeczy, słyszałem, że po prostu już machnęli na to ręką, także nie da się go dalej kręcić, bo...
To jest duży cud, że to w ogóle powstało. Ja się spodziewałem, że to urżną po 5 odcinkach.
Ale
bardzo, Fox jest znany z
bardzo,
takich
akcji. Tak, ale bardzo fajne. Oni tak, że mnie go skancelowali, ktoś nie go wziął. Ale tam właśnie podobnie było w tym Galaxy Questie, że nikt nie mógł zrozumieć, o co chodzi, nikt nie wiedział, dla kogo ma to być film.
Ciężko zrobić zapowiedź tego filmu tak, żeby ktoś zrozumiał, czy ten film to tak naprawdę jest.
Tak, a podobnie jest jeszcze właśnie...
Jaką zapowiedź nie zrobisz, będzie wyglądało, że to jest coś albo dla fanów, albo dziwaczna parodia, nie? Nie napiszesz w tym, to jest komedia dla normalnych ludzi. Normalny człowiek to zrozumie. Tak. Większość normalnych ludzi zrozumie ten film.
A w tym przypadku jeszcze czytałem, że trailer był robiony, kiedy nie było efektów specjalnych jeszcze, więc był w ogóle jakiś nudny. Bo efekty są bardzo dobre, to są mega fajne. Te statki, w ogóle wszystko mega fajnie wygląda, tak? Bardzo fajne efekty są, których nie było, jak był trailer robiony, więc nikt nie wiedział, co to będzie. Rzeczywiście mogli się spodziewać zemsty frajerów. Coś w tym stylu, Górze w kosmosie. A tutaj całkiem dobry film science fiction. Tylko, że po prostu aktora grający postacie.
Który działa jako normalna komedia, a niekoniecznie
tak,
jest
tak, zdofany. W ogóle nie trzeba, no w dzisiejszych czasach do tego akurat nie ma żadnego problemu, bo wszyscy jesteśmy wychowani na filmach science fiction, serialach science fiction, także zupełnie nie ma żadnego problemu, ale wtedy też nie
było. Naprawdę jest może kilka czy kilkanaście takich żartów, które potrzebują jakiejś takiej głębszej wiedzy, a nawet jeśli ktoś nie będzie miał tej wiedzy, to wtedy to zadziała jako normalny żart, a nie jako metażart. Nie? Więc w najgorszym wypadku dostanie się normalny żart.
Bez meta podtekstu. Tak. Kurczę, podobnież była duża szansa na jakiś tam dalszy ciąg tego filmu albo serialu.
Co można wymyślić?
Ale prawie już miałaby coś tam miało być, ale niestety śmierć tego. No, kurczę. Śmierć, kto umarł z aktorów?
No, Henryk.
No właśnie, nawet tego śmierci, tego aktora. Spodobała, że już nikomu się nie chce. Mhm. No, coś by tam, coś chcieli zrobić.
No, ale wyszedłby Orville prawdopodobnie, nie? Więc...
Wyszedłby Orville. A podobnież cały czas wytwórnia pracuje cały czas nad jakimś takim tym, kolejną edycją. Ale faktycznie, no to wyszedłby Orville, tak? Chociaż, no tak.
Można, ale no, nie możesz wiecznie eksploatować tego tropu z aktorami, więc albo zrobisz serial, który jest faktycznie tym serialem, który oni kręcili i będą te postacie jakby na poważnie.
I będzie Orville wtedy.
No i wtedy wyjdzie Orville, no albo będziesz musiał eksploatować w kółko te same tropy w aktorach i nerdach, więc to nie uciągnie dłużej niż jeden film. Moim zdaniem to już drugi film byłby problemem, żeby znaleźć coś świeżego.
Wielki powrót pewnie byłoby coś takiego, znowu ratują wszechświat. A, może by coś z tego było, ale raczej już z tego nic nie będzie. Także jeśli tego filmu nie oglądaliście, a to jest nawet bardzo możliwe.
Mogliby zrobić coś takiego, że oni nagle lądują w takim science fiction myślowym. Typu Duna od Villeneuve'a albo coś i nagle się okazuje, że ich tutaj blastery i latanie w kosmosie nagle nie działa. A potem nagle się okazuje, że oni dają radę to uskutecznić w tym dziwnym świecie, który jest, wiesz, grounded i high concept, nie? Że oni nagle się okazuje, że ich kampowe science fiction nagle działa. To byłoby akurat fajne, nie? Ale to już... Raczej nikt nie da pieniędzy na to.
Dobry pomysł.
Ale jak coś, to pomysł był mój.
Dobry pomysł. Rzucić takiego Flasha Gordona do świata Dune, tak?
No, coś takiego. W takim poważnym, mrocznym świecie, nie? Tak się okazuje, że kampowy science fiction. I znowu nie wiesz, gdzie jesteś. Tak jak wiedzy, nie wiedzieli, gdzie są, nie? To nagle coś tak się okazuje, że jak już ogarnęli to swoje kampowe science fiction, to znowu nie działa, bo nagle są tu kurcze sandałkarze i wielkie rzeczownice, nie? Więc tak.
No, coś widzi.
I polityka, nagle jest polityka. Nagle muszą ogarniać politykę.
Polityka, knucie i jakieś kurde dziwne jaźnie, coś takiego. Tak. Wyższe stany świadomości.
Tak, dokładnie.
I tego typu
psychodelia.
Tego typu rzeczy. Co ja mówiłem? Mówiłem, że jeśli nie oglądaliście tego filmu, a bardzo możliwe, że część z was nie oglądała, bo ten film jakoś się...
Nie, bo on był u schyłków VHS-u. Ja pamiętam, że bardzo długo go szukałem w ogóle w jakiejś wypożyczalni. Więc to był sam schyłek ery VHS-ów. W Polsce i go szukałem. I pamiętam, że go chyba nawet nie znalazłem, bo oglądałem go w TVN-ie, w tym paśmie zerowej oglądalności niedziela po południu. Więc oglądałem to na końcu w telewizji.
I macie
więc
ochotę,
jest zupełnie dobra szansa, że ktoś to przegapi.
Tak, bardzo możliwe. Jeśli macie ochotę na komedię z elementami science fiction, no to kurczę, no można polecić.
Można polecić.
I na tym skończymy chyba, co nie?
Tak.
Tak, żegnamy się. Pozdrawiamy Borg.
I MFX.
Retroglania.